Dzień dobry Państwu, to jest czwartek, 14 marca, poranek wnet, zapraszam Antoni Opaliński, witam wszystkich serdecznie i w Warszawie 87,8 FM i w Krakowie 95,2 FM i na wnet.fm na całym świecie. To jest 14 marca, 73 dzień roku, 9 dzień Wielkiego Postu. Wschód słońca dzisiaj w Warszawie już o 5.54, w Krakowie 5.57, Kraków spóźniony było 3 minuty, słońce schowa się w Warszawie o 17.38, a w Krakowie o 17.43. Temperatura w Warszawie to podobno 4 stopnie Celsjusza, w Krakowie tylko 3, w Zakopanem nawet minus 1, gdyby ktoś chciał pójść w góry. A na przykład w Wilnie, gdzie już jutro będzie poranek wnet, 2 stopnie Celsjusza. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Ewa, Leon, Matylda, Piotr i Pamela. Nie wiem, czy ktoś wie, że Pamela to jest imię, które zostało wymyślone literacko. Wymyślił je angielski poeta, uczony i żołnierz w XVI wieku, Sir Philip Sidney, na potrzeby literackie. I tak się przyjęło. W Kościele katolickim wspominamy dzisiaj m.in. błogosławionego Jakuba Kusmanu, włoskiego zakonnika, założyciela zgromadzeń zakonnych z XIX wieku, który był wyniesiony na ołtarze przez świętego Jana Pawła II, a także m.in. świętą Matyldę, królową Niemiec z X wieku, matkę cesarza Ottona I. Ze świąt to dzisiaj na przykład w Estonii obchodzi się Dzień Języka Estońskiego. Estończyków jest na świecie niewiele, przeszło milion i o swój język zawsze bardzo dbali. Może dzięki temu przetrwali na skraju imperiów. A w Andorze jest święto Konstytucji. Nie wiem, czy ktoś spośród słuchaczy był ostatnio w Andorze i cokolwiek wie i mógłby o tym kraju powiedzieć. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszamy do Radia Wnet. Amerykanie, którym chyba się w życiu nudzi i wymyślają różne dziwne święta, wymyślili sobie na jednym z uniwersyteckich kampusów Dzień Liczby Pi. Dlaczego dzisiaj akurat Dzień Liczby Pi? Ano dlatego, że data 14 marca zapisywana jest w USA jako 3.14, 3.14, czyli właśnie początek liczby Pi. Tak jak mówiłem, jest 9 dzień Wielkiego Postu, więc przypomnijmy kościoły stacyjne. W Krakowie to jest parafia świętej Katarzyny, tam główna msza o godzinie 18.30. W Warszawie parafia Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie przy ulicy Księdza Markiewicza 1, tam msza o godzinie 20. Jeśli chodzi o rocznicę, to jedna rocznica smutna. W 1980 roku w pobliżu lotniska Okęcie była katastrofa lecącego z Nowego Jorku samolotu linii lotniczych LOT, w wyniku czego zginęło 87 osób, pasażerowie i załoga. Wśród tych, którzy zginęli, była m.in. piosenkarka Anna Jantar, której w związku z tą smutną rocznicą dzisiaj w poranku też posłuchamy. Jeszcze jedna rocznica muzyczna. W 1979 roku była premiera amerykańskiego muzykalu filmowego Hair w reżyserii Milosza Formana. Ja wiem, że to jest pacyfizm, lewicowa kontrkultura i tak dalej, ale równocześnie jest to piękna muzyka, więc też jej dzisiaj posłuchamy. Na świecie, proszę Państwa, i w Polsce wiele rzeczy się dzieje. Zaczniemy od świata, bo cały czas dzieje się Brexit. Brexit dzieje się, proszę Państwa, na naszych oczach. Wczoraj w godzinach popołudniowych, wieczornych, brytyjscy parlamentarzyści znowu głosowali, a my łączymy się z Londynem. Tam w Londynie jest pan Tomasz Machura, który co jakiś czas opowiada nam o tym, co też ci Brytyjczycy znów wymyślili. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Proszę nam opowiedzieć, jaki jest w tej chwili stan Brexitu, co się działo wczoraj wieczorem i co się może wydarzyć dziś.
Tak, niestety Brexit nie przestaje dostarczać nam emocji. Po tym, jak porozumienie o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wynegocjowane przez Theresę May zostało odrzucone po raz drugi już w parlamencie we wczoraj wieczorem, pani Theresa May zapowiedziała, że następnego dnia w środę, czyli wczoraj, przedstawi pod głosowanie parlamentowi uchwałę w sprawie zgody parlamentu na bezumowne, zgody lub niezgody parlamentu na bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A posłowie Partii Pracy, przepraszam, Partii Konserwatywnej, czyli jej partii, będą mieli możliwość głosowania nad tą uchwałą bez dyscypliny partyjnej. Sprawy potoczyły się tak trochę inaczej, niż pani premier zakładała. Projekt uchwały przedstawiony przez rząd brzmiał, że parlament przeciwstawi się wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy 29 marca. Został on jednak zmieniony przez poprawkę poselską zgłoszoną w czasie dyskusji, która zaostrzała tę uchwałę. Mówiła także, że parlament wyrażał swój sprzeciw wobec bezumownego wyjścia z Unii Europejskiej kiedykolwiek i niezależnie od okoliczności, nie tylko 29 marca. Spowodowało to dosyć duże zamieszanie w ławach rządowych, ponieważ poprawka została ta przyjęta tylko 4 głosami, 312 do 308 głosów w parlamencie. I spowodowało to, że rząd zmienił swoje początkowe stanowisko w sprawie dyscypliny partyjnej, zarządził dyscyplinę w tym głosowaniu oraz dyscyplina to miała polegać na wyrażeniu sprzeciwu wobec tej propozycji uchwały, którą sam wcześniej zgłosił. Jak doszło do głosowania, rząd przegrał to głosowanie większością 43 głosów. Było to kolejne głosowanie przegrane przez rząd, 321 do 278 głosów, a aż 5 ministrów z samego gabinetu pani premier wstrzymało się od głosu, ponieważ popierało tę poprawkę. Także było to kolejny raz, kiedy rząd stracił kontrolę nad głosowaniem, przegrał wybory w parlamencie. W odpowiedzi na to głosowanie premier May przedstawiła projekt uchwały, który dzisiaj będzie poddany parlamentowi pod głosowanie. Chodzi o wydłużenie działania artykułu 50. Składa się ten projekt dzisiejszy, składa się z dwóch części. Jeżeli, mówią tak, że jeżeli posłowie przegłosują w ciągu tygodnia umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, premier May zwróci się do Komisji Europejskiej o krótkie wydłużenie okresu negocjacji, czyli krótkie wydłużenie działania artykułu 50. Jeżeli natomiast w ciągu 7 dni nie uda się przyjąć umowy o wyjściu z Unii Europejskiej, premier May będzie wnioskowała o dłuższy okres wydłużenia artykułu 50 i Wielka Brytania będzie musiała przeprowadzić u siebie wybory do Parlamentu Europejskiego. Trochę wynika z tego, że premier May stara się przekonać tych brexiterów, ponieważ z każdym głosowaniem przegrywa, przy każdym głosowaniu nad umową o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przegrywa to coraz mniejszą ilością głosów. Ma nadzieję, że brexiterzy zdają sobie sprawę teraz, czy osoby, które bardziej się podoba twarde wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, że jedyną kierunkiem, którą stronę można teraz podążać z pracy parlamentu, to na zmiękczanie brexitu, czyli jedyną szansą na w miarę zdecydowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest przegłosowanie tej umowy, którą premier wynegocjowała w listopadzie i dlatego będzie w ciągu 7 dni przekładają po raz trzeci parlamentowy.
A czy wśród elit brytyjskich jest też jakiś silny segment, który myśli o tym, żeby po prostu brexitu nie było, żeby tak bardzo wymęczyć Brytyjczyków tymi kolejnymi głosowaniami prowadzącymi nie wiadomo dokąd i po co, żeby w końcu ludzie stwierdzili, że właściwie to oni chcą zostać w Unii?
Pojawiają się takie głosy, ale pojawiają się one bardziej wśród komentatorów niż samych polityków. Politycy wiedzą, że ciężko, czy nie mogą wprost o tym mówić, że chcieliby, żeby Brexit został odwołany, ponieważ jednak to było głosowanie w referendum, które większość Brytyjczyków wypowiedziała się za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc to, co posłowie, którzy chcieliby pozostania w Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, mówią raczej, że skłaniają się ku następnemu referendum, ponieważ w ciągu 2,5 roku od pierwszego referendum Brytyjczycy przeżyli bardzo pogłębioną i bardzo, bardzo żywą dyskusję na temat konsekwencji, teraz już prawdziwych konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Także osoby, które skłaniają się ku pozostaniu w Unii Europejskiej, raczej promują ideę drugiego referendum niż otwarcie mówić o tym, że trzeba zapomnieć o całej sprawie Brexitu i przejść do jakichś bardziej ważnych rzeczy.
Czego możemy się spodziewać dzisiaj?
No dzisiaj będzie głosowanie, które najprawdopodobniej rząd wygra, ponieważ jest to uchwała, która dla każdego ma coś innego. Z jednej strony daje szansę osobom, które są za Brexitem, że jeżeli w ciągu 7 dni przegłosują umowę przedstawioną przez premier May, będzie to bardzo krótkie przedłużenie okresu obowiązywania artykułu 50, czyli tylko prawdopodobnie do czerwca. No jeżeli dla osób, które się skłaniają do tego, żeby z Unii Europejskiej może nie wychodzić albo maksymalnie przedłużyć ten termin, kiedy będzie się cały czas dyskutowało nad wyjściem, będą mieli możliwość tego, że jeżeli nie przegłosują umowy w ciągu 7 dni, to będzie dłuższe prawdopodobnie na około 2 lata do grudnia 2020 roku przedłużenie obowiązywania artykułu 50. No i jest to głosowanie, które wszyscy przewidują, że rząd wygra. Aczkolwiek wczorajszego zamieszania w parlamencie w związku ze zgłoszoną poprawką nikt nie przewidywał. Każdy spodziewał się dosyć nudnego, standardowego dnia, kiedy wszystko jest jasne. Także w Brexicie ciężko jest cokolwiek przewidzieć i ciężko jest być pewnym, że to, co jest planowane przez rząd, na pewno przejdzie przez parlament bez żadnych emocji, bez żadnych zmian.
Czy to jest tak, że brytyjska ulica, że w londyńskim City, tam gdzie pan pracuje, o tym się rozmawia, to jest główny temat rozmów, czy już społeczeństwo Zjednoczonego Królestwa przyzwyczaiło się do tego pewnego chaosu?
Znaczy coraz mniej osób się emocjonuje tym. Może po cichu w domach jeszcze to starają się oglądać, sprawdzać. Jest na pewno temat rozmów osób z Unii Europejskiej, które cały czas do końca nie wiedzą, na jakich zasadach będą mogły pozostać w Wielkiej Brytanii. Rząd brytyjski jednostronnie ogłosił, że będą mogli pozostać. Jednak same szczegóły muszą być jeszcze dopracowane i przedstawione przez rząd brytyjski. Reszta osób już tylko patrzy bardziej na to, jak się zmienia kurs funta dzięki zamieszaniu, czy temu, dzięki temu, że wygląda na to, że będzie przedłużony termin wydania artykułu 50, a może właśnie następne referendum, fund dosyć mocno się umacnia od półtora tygodnia. Także bardziej ludzie patrzą już na te rezultaty dyskusji brexitowej niż emocjonują się samymi wydarzeniami w parlamencie, a jeżeli się emocjonują, to starają się to raczej ukrywać i nie epatują tym.
Bardzo serdecznie dziękuję z samego serca Wielkiej Brytanii, z Londynu. Tomasz Machura dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Jest godzina 7:21. Tak jak mówiłem, dzisiaj smutna rocznica śmierci Anny Jantar. No to posłuchajmy teraz. Tyle słońca w całym mieście. Godzina 7:24 śpiewała dla nas Anna Jantar. Przypomnijmy, smutna rocznica 14 marca 1980 roku. Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej. Proszę Państwa, wracamy do krajowej polityki. Teraz z tych odmętów Brexitu naszym rozmówcą jest pan Jacek Karnowski, tygodnik sieci portal w polityce.pl. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wczoraj był sondaż, z którego wynikało, że Koalicja Europejska wygrywa wybory europejskie. Dzisiaj pojawił się inny sondaż, z którego wynika, że wygrywa Prawo i Sprawiedliwość i w wyborach europejskich, i w wyborach krajowych. Chyba te sprzeczne sondaże świadczą o tym, że na razie ten wyścig idzie łeb w łeb.
No rzeczywiście wygląda na to, że to będzie taki bardzo gorący bój aż do końca. Tutaj ten faworyt zresztą może się zmieniać kilkukrotnie. Raz jedna formacja będzie prowadziła, raz druga. No, to było zresztą w jakiejś mierze do przewidzenia, dlatego że te siły społeczne stojące za opozycją są potężne i to nie jest tak, że tu jedna czy druga propozycja sama z siebie da zwycięstwo. No to wszystko musi być ciężko wypracowane. Jarosław Kaczyński o tym bardzo często mówi i on tutaj ma rację. No po prostu w polityce ten, kto bardziej, jak to powiedział, gryzie trawę, kto bardziej ma taki większy ciąg na bramkę, ten ma oczywiście większe szanse na zwycięstwo. To jest bardzo ważne, taka motywacja. No i tutaj oczywiście sytuacja partii rządzącej jest trudna, no bo to są często ludzie, którzy pozajmowali stanowiska. To już nie jest ten głód, który był w 2015 roku, nie ta mobilizacja. Są na pewno też jakieś rozczarowania. No także od tego, czy uda się ten aparat i sympatyków zmobilizować do boju, czy uda się nakreślić taką kampanię, która jakąś energię z siebie wykrzesa, bardzo, bardzo dużo zależy. No w sondażach jest też dużo oczywiście manipulacji. Ja mam takie ograniczone zaufanie do wielu badań, no ale te trendy coś mówią. No sami politycy je oglądają. To nie jest tak, że lekceważą. I tutaj już niektórzy politycy PiS przyznają, że w koalicji europejskiej mają bardzo groźnego partnera. Jest jakaś premia za zjednoczenie tych partii, za połączenie. Ta premia jest oczywiście wzmacniana przez te ośrodki, które chcą takiego połączenia, czyli na przykład Gazetę Wyborczą. No ale ona też sama z siebie istnieje. My też musimy pamiętać, że po tej stronie opozycyjnej jest bardzo silna taka emocja, no właśnie jakiegoś odwetu, prawda, rządy, zmiany, no takie prawda, budowane przez lata poczucie, że to jest bardzo groźna dla nich sytuacja. To też wpływa na wyborców, to wychowało wyborców i oni na przykład różnice programowe mogą w ogóle odkładać na dalszy plan. Znaczy to może być dla nich jakaś sprawa bez znaczenia. Także na przykład jeżeli PiS wypomina nielogiczność programową, no to dla wyborców opozycji czy dla większości może to po prostu nie mieć żadnego znaczenia.
A ta strategia, nazwijmy już za panią Ewą Kopacz, strategią dinozaura, tego codziennego wywoływania drobnych awantur o rzeczy prawdziwe i nieprawdziwe, codziennego uderzania za pomocą zaprzyjaźnionych mediów w partię rządzącą. Czy to nie jest tak, że to jednak osłabia poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości?
To na pewno jest strategia, której nie należy lekceważyć. To nie jedna formacja rządząca legła od właśnie tego typu ciosów. No i tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie znalazło jakiejś adekwatnej odpowiedzi. Także w tej sferze medialnej właściwie no, nic nie zrobiono. To nie chodzi o to, żeby wzywać do jakichś, prawda, porządków czy do powielania strategii Orbana. No na przykład jeżeli my widzimy, że i te media drugiej strony, no one gdzieś tam kooperują z państwem, że one też są w jakiejś takiej sferze wpływu. No, żadne medium nie jest do końca wyizolowane. I to jest niestety bardzo często zużywane na przykład na promocję poszczególnych polityków. tak? Że poszczególne poszczególni politycy czy poszczególne frakcje coś dzięki temu zyskują, gdzieś tam się osłaniają. Natomiast to zupełnie nie wpływa jakby na takie traktowanie choćby sprawiedliwe, choćby elementarnie uczciwe po prostu całej formacji czy całej debaty publicznej. No i tutaj z pewnych narzędzi po prostu nie skorzystano. To zresztą lekceważono przez to, że udało się w 2015 roku odwołać bezpośrednio do ludzi. No to ja myślę, że niektórzy politycy PiS sądzili, że tutaj znaleźli jakiś trwały patent. No takie sytuacje, że się odwołujemy bezpośrednio do ludzi i powiedzmy medialny jazgot nie ma na nas wpływu, one zdarzają się, ale są raczej wyjątkiem od reguły. Jeżeli narasta sytuacja, no nazwijmy ją tak poetycko quasi-rewolucyjna, jeżeli po paru latach jest znużenie, poczucie, że poprzednia formuła się wyczerpała, to działa. No ale później następuje odnowienie legitymizacji władzy, są nowe wybory i te media też ponownie odzyskują swoją legitymizację i one znowu zaczynają być w jakiejś mierze słuchane, można tak powiedzieć. No to codzienne bombardowanie, no jeżeli włączy się TVN na przykład, no to przecież człowiek za chwilę, no nie niemalże sam zaczyna, prawda, wpadać w drgawki, bo ten opis rzeczywistości no jest karykaturalny i tam, prawda, groza, faszyzm, totalitaryzm, to się leje z ekranu, mimo że przecież gołym okiem widać, że ten rząd nie dąży do ograniczenia wolności, a wręcz ma histerycznie wkodowane jakby w swoje DNA przekonanie, że nie może wykonywać działań, które mogłyby być odebrane jako jakieś ograniczanie wolności i dlatego tak długo na przykład deliberował, czy w ogóle wejść w sprawę LGTB i seksualizacji dzieci, choć jest to podstawowy obowiązek formacji konserwatywnej, czyli obrona wyborców przed tego typu zagrożeniami. No jeżeli PiS by nie broniło moich dzieci na przykład, czy państwa dzieci przed tego typu zagrożeniami, to jej funkcjonowanie jako partii konserwatywnej, czy partii zajmującej miejsce prawicy, no samo sobie stanęłoby pod znakiem zapytania.
A czy pan sądzi, że te kwestie, które teraz zdominowały trochę ten dyskurs medialny, że one rzeczywiście będą dominować też w tych decyzjach, które ludzie będą podejmować, że ta sprawa właśnie tego, co się zapowiedziano w warszawskich szkołach, rzeczywiście stanie się tematem dominującym kampanii wyborczej?
Myślę, że się nie stanie, dlatego że to jest niewygodne dla opozycji, no z tego względu, że jednak jest ryzyko, że tak zwana moralna większość, która w Polsce mimo bardzo dużych strat, ale wciąż jednak no jest po stronie normalności i tego, że nie wiem, nie należy uczyć, przepraszam, masturbacji 4-6-latków i nie należy uczyć stosowania środków antykoncepcyjnych 9-latków, no że ta moralna większość jednak jest tutaj po stronie prawicy, więc tutaj by się pewnie będzie się bała opozycja. A z kolei obóz rządzący ma swoje propozycje, głównie socjalne, prawda, 13 emerytura, która za mało wybrzmiała, właściwie nie wybrzmiała, czy to rozszerzenie 500+, też właśnie nieopowiedziane ponownie i on będzie chciał te propozycje raczej akcentować. Także spodziewam się, że to takie było punktowe zderzenie, które gdzieś tam się później jakby wycofają te siły z tego pola bitwy i przyjdą inne bitwy. Jeszcze jest bardzo dużo czasu, jeszcze się będą wielokrotnie zmieniały nastroje, sondaże. To jest długi bój i rzeczywiście no, jeden z najważniejszych bojów 30-lecia, a może nawet najważniejszy no, w tym sensie, że albo on utrwali pewną korektę systemu, albo wrócimy do tego, co było w wydaniu gorszym, jak powiedział prezes PiS. To zresztą jest diagnozą, która już się też wcześniej pojawiała, bo ja sam też o tym pisałem wielokrotnie, że to będzie coś gorszego, dlatego że obóz III RP lekceważył siły konserwatywne i prawicowe przed 2015 roku. Był przekonany, że panuje nad sytuacją i ta klęska była dla niego jakimś zaskoczeniem. Wyciągnie z tego wniosek taki, że ten system należy realnie domknąć, więc to już rzeczywiście prawica zepchnąć do jakichś no, kompletnych nisz.
No właśnie, jak tak się patrzy na Grzegorza Schetynę, na innych polityków Platformy Obywatelskiej przechadzających się po Sejmie, to oni się zachowują, tu wyraźnie widać zmianę. Oni chyba rzeczywiście uważają, że te wybory mają już wygrane. Pan Grzegorz Schetyna już udziela wypowiedzi wobec dziennikarzy, takich jakby był już właściwie premierem, który mówi, co będzie robił.
No ten bój będzie do końca ciężki, no i tutaj trzeba walczyć po prostu, bo obóz prawicy musi walczyć, jeżeli chce wygrać. No musi mieć świeże pomysły, musi dobrze skonstruować sztab, dobrze przeprowadzić badania, no mieć dobre jakieś, prawda, pomysły kreatywne. No tutaj jakby nikt tego za prawicę nie zrobi, no też musi wyciągać wnioski, musi jakby no, znaleźć jakiś ton opowieści o Polsce, który będzie wiarygodny. Bo na przykład weźmy pod uwagę te projekty socjalne, no one zostały nieopowiedziane. Tutaj one zostały jakby położone na stole, natomiast na przykład czy my znamy uzasadnienie tej 13 emerytury? No ja uważam, że to powinno być wyraźnie powiedziane, że to jest element pewnego wyrównania długu wobec pokolenia, które bardzo oberwało w wyniku transformacji, które zostało często, jego dorobek życia został podwójnie zniszczony. No, czy został zniszczony raz dlatego, że prawda, wysiłek na przykład ten w PRL-u, nie wiem, ludzie dobrej woli pracowali gdzieś w fabrykach, inżynierowie, to wszystko się zapadło, zawaliło, no to są straszne koszty psychiczne. A po drugie, że później weszli w okres transformacji, gdzie była po prostu ciężka bieda i oni tutaj też cierpieli, więc to trzeba tak opowiadać moim zdaniem. Trzeba wciąż mówić, że inwestujemy w rodzinę, prawda, i że nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w rodzinę, w dzietność, w to, żeby te dzieci były dobrze wykształcone i zadbane. I tu takiej opowieści brakuje, jakiejś takiej energii, takiej świeżości, prawda? Ale to też może być tak, że swoiste momentum polityczne Koalicji Europejskiej przypada za wcześnie. Oni się już czują, prawda, tutaj zwycięzcami. A może to jest tak, że wyborcy spojrzeli z sympatią, a później pojawią się jakieś informacje, czy zmieni się nastrój i to odpłynie. To będzie fluktuowało, to będzie sinusoida. Musimy być na to mentalnie i psychicznie przygotowani, że tutaj do końca będzie się ważyło. I tak naprawdę co zdecyduje o wyniku wyborów? No zdecyduje pytanie, które sobie zada 15% niezdecydowanych wyborców. No czy, znaczy duża część niezdecydowanych wyborców, a pewnie kilkanaście z ogólnej puli. No czy jednak dać temu obozowi, czy jednak dać im jeszcze te 4 lata, czy jednak tutaj dać koalicji? No to zdecyduje. I na przykład w przypadku wyborów prezydenckich 2015 roku ci wyborcy, ta grupa powiedziała, że jednak, że jednak prezydent Andrzej Duda. Bardzo długo byli, z tego co wiem, co relacjonują sztabowcy, bardzo długo ta grupa była, że nie, nikt z PiS-u absolutnie, a potem jednak, że jednak ten Duda jest lepszy niż Komorowski. I to jakby o to się toczy gra. No, czy ci wyborcy będą, no jednak ten PiS tam coś zrobił tutaj, prawda, dał, pomógł, no nie kradł, no jakieś wady miał. No, także to do końca będzie się tak w ten sposób ważyło.
Czyli w polityce potrzebna jest skuteczna opowieść. Bardzo serdecznie dziękuję. Redaktor Jacek Karnowski, Tygodnik Sieci, portal wpolityce.pl, telewizja w Polsce.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.
Jest godzina 7:35 i to jest oczywiście Poranek w net.